Południe Wnet.
20 minut po godzinie 5 do studia zawitał prezes klubu Jagiellońskiego, Piotr Trudnowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór właściwie chyba.
Dobry wieczór, tak jest. Prezes, który chodzi po okrągłych stołach. Jeden okrągły stół za panem, drugi przed nami, ale chyba bez udziału klubu Jagiellońskiego, tylko w gronie zamkniętym dla polityków i dziekanów prawa. Czyli ten jutrzejszy okrągły stół nad praworządnością.
To chyba organizatorzy zaczęli uciekać od nazwy okrągły stół, tam się pojawiło.
Forum na rzecz
praworządności, tak chyba jest. Dla części.
Tak, okrągły stół nie zawsze jest w dobrej modzie, w dobrej cenie. Pan, dobrze, już nie udawajmy z tym prezesem. Jak brałeś udział w okrągłym stole robionym przez PSL, to skonstatowałeś, że nie da się wyjść z tej sytuacji bez zmiany konstytucji i że rozpoczął się w Polsce dualizm prawny, a dualizm prawny to jest rozpad Rzeczypospolitej jako państwa.
No tak, nie ukrywam, że dość ostrych sformułowań niejako w reakcji na ten okrągły stół zaczęliśmy używać. Zresztą tutaj na antenie prosto z tego spotkania mieliśmy o tym okazję porozmawiać. Z tego powodu, że ten okrągły stół był bardzo ciekawy na wielu poziomach. Natomiast ja rzeczywiście byłem tam dość mocno wstrząśnięty tym, że ta perspektywa politycznej powagi sytuacji, w której się znaleźliśmy, przez większość stron jest dzisiaj zupełnie niedostrzegana. Tak? Tego, że rzeczywiście po której ze stron byśmy się bardziej nie opowiadali. Ja w ogóle staram się abstrahować od tej dyskusji, kto bardziej zawinił, kto zaczął, bo tutaj można zawsze znaleźć odpowiednie argumenty. Ale jakkolwiek byśmy tej sytuacji nie oceniali, to rzeczywiście jej zażegnanie metodą takich prostych argumentów prawnych jest niemożliwe i ten tydzień nam przynosi tego znakomite potwierdzenia. Tak? No z jednej strony mamy uchwałę Sądu Najwyższego, której obóz rządzący mówi, że nie jest uchwałą, z drugiej strony mamy decyzję Trybunału Konstytucyjnego wstrzymującego tą uchwałę,
który
z kolei dla drugiej strony jest nieistniejącym aktem, nieistniejącym zawieszeniem, nieistniejącą decyzją Trybunału Konstytucyjnego. No i możemy się tak bawić oczywiście. Tak? Znaczy jakby dopóki nie widać tego jakichś bolesnych skutków, to możemy się tak bawić i zakładać, że nic strasznego się nie
dzieje. A te bolesne skutki są już widoczne, czy one będą widoczne za tydzień, za miesiąc, kiedy
nie,
my
odczujemy? Myślę, że one są już widoczne. Ktoś zwracał uwagę na to, że na przykład w którymś bodajże ze sądów na Śląsku tak zwani nominaci na OKRS zdecydowali, że wstrzymają się w orzekaniu, natomiast nie będą się wstrzymywali w zakresie tymczasowego aresztowania. Tak. Czyli tak naprawdę z jednej strony, no zgadzają się sędziowie, istotna część środowiska prawnego, że rzeczywiście sądy z udziałem nominatów na OKRS być może powinno się co najmniej rozwiązać tę wątpliwość, ale jak już przychodzi do historii tymczasowego aresztowania, z którym powiedzmy sobie wprost, mamy w Polsce problem i to od wielu, wielu lat tego, że bywa ono nadużywane jako środek nawet nie tyle prewencyjny, co często karny,
czy
polityczny, czy wydobywczy. No znamy tę historię od wielu, wielu lat, tak? To jest przecież rzecz, na którą organizacje zajmujące się praworządnością, prawami człowieka od lat zwracają uwagę. No i nagle się okazuje, że w takich sytuacjach nagle ci sędziowie mogą funkcjonować, mimo tego, że właściwie uważają, że nie mogą. No i tutaj faktycznie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której no to bezpieczeństwo prawne przeciętnego obywatela zacznie być coraz bardziej narażone na różnego rodzaju skutki i ten jeden najbardziej podstawowy, to znaczy tę niepewność, czy jeżeli za 3 lata, czy za 4 lata, czy nawet za 7 lat nie zmieni się władza w Polsce, to nie zacznie się jakiś wielki proces negowania tego wszystkiego, co się dzieje dzisiaj w rzeczywistości sądowej w Polsce. No już dzisiaj mamy te 100 tysięcy wyroków, o których się też wypowiedział Sąd Najwyższy ostatnim razem, no ale tych ryzykownych problemów jest coraz więcej. Kolejna taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę.
To kwestie inwestycyjne, nie wiem, czy ty to badałeś, na ile to, że mamy ten bałagan wokół sądów, mówiąc oględnie, już wpływa na niższą stopę inwestycji zagranicznych.
Nie wiem, czy to już widać, natomiast regularnie słyszę od prawników i ze średnich, i z bardzo dużych kancelarii, że właściwie ich oferta się radykalnie poszerzyła w ostatnich miesiącach, szczególnie, ale właściwie w ostatnich latach, to znaczy, że obok takich standardowych usług prawnych jeszcze wykonują usługi takiej właśnie analizy ryzyka politycznego, tak? Zupełnie poważnie, zwłaszcza dla zagranicznych inwestorów, ale też dla inwestorów krajowych, którzy po prostu mówią, że no potrzebują mieć taką racjonalną ocenę tego, czy w ogóle jakąś inwestycję podejmować, czy lepiej nie ryzykować, bo szansa na to, że ta sprawa będzie się ciągnęła 8 czy 10 lat jest duża. No więc tu mamy poważny problem. No ale wreszcie jest jeszcze jeden fundamentalny problem. Media zaczęły o tym pisać tym przeglądzie bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli czasopiśmie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ukazał się w najnowszym numerze ten artykuł dotyczący rosyjskich ingerencji w wybory prezydenckie, głównie na przykładzie amerykańskim i francuskim. Doktor Michał Wojnowski to bardzo też jest tekst. Osoba, która od wielu lat publikuje akurat w tym magazynie i to jeszcze przed zmianą władzy tam publikowała, zwracając uwagę mniej więcej na podobne zagrożenia, więc to nie jest tak, że to jest jakiś taki polityczny strzał. No i mamy poważne ryzyka tego typu, które obserwowaliśmy we Francji, w Stanach Zjednoczonych, możemy się spodziewać w kolejnych państwach, również u nas, a tymczasem cały ten spór, który trwa, pamiętajmy, stawia poważny znak zapytania na temat tego, kto będzie orzekał o ważności wyborów w maju, ponieważ dzisiaj, zgodnie ze stanowiskiem większości Sądu Najwyższego, nie istnieje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która w ustawie o Sądzie Najwyższym, czyli to nie jest decyzja prezesa Sądu Najwyższego, w ustawie jest wskazana enumeratywnie jako ta izba, która powinna rozpatrzyć kwestię ważności. No tak, protesty wyborcze to jedno, no ale poza tym jest zawsze orzeczenie ważności lub nieważności wyborów. No i dzisiaj mamy taki chaos, który de facto sprawia, że właściwie dwie strony uważają, że albo ta izba istnieje, albo nie istnieje. No i trudno powiedzieć, kto będzie decydował o tym, czy wybory są ważne. Oczywiście, jak wszystko będzie w porządku, to nie ma problemu, ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakąś radykalną ingerencją w proces wyborczy, a to nie jest w Polsce bardzo trudne, przypominam, i o kryzysie wyborczym samorządowym 2014 roku, i o tym warszawskim kryzysie, który mieliśmy w 2018 roku, związanym z dopisywaniem się do list i rejestrów wyborców, no to będzie poważne wyzwanie.
To jeszcze wróćmy do tego politycznego wymiaru, bo ja mam takie osobiste wrażenie, że prawo już tutaj niewiele znaczy, tak? Że to jest tylko siła polityki, a prawo jest narzędziem, żeby argumentować wolę polityczną. Czegoś się możemy po tym jutrzejszym spotkaniu spodziewać? W studio był przed godziną wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. W zasadzie powiedział, że bardzo chętnie się spotka on albo ktoś z ministerstwa i porozmawia o systemie prawnym, o filozofii systemu prawnego, o dobrych radach na przyszłość, ale ten element, ten etap w reformy wymiaru jest zamknięty.
Dwie kwestie. Pierwsza, pierwsza dotyczy tego, że rzeczywiście ten spór jest sporem politycznym. My też mówimy o tym de facto od 2015 roku, bo to wtedy mówiliśmy, że drogą polityczną trzeba rozwiązać kwestię Trybunału Konstytucyjnego i szukać po prostu politycznego kompromisu, a nie prawnego. No ale też trochę tak jest, że w ogóle my żyjemy, przynajmniej jedna ze stron, a teraz właściwie już obie utrzymują taki mit, że w ogóle prawo to jest jakiś taki zero-jedynkowy system, w którym można sprawdzić, czy coś jest w porządku, czy nie. No po to są sądy, że zasadniczo strony się spierają o interpretację stanu faktycznego i przepisów i te sądy dotychczas rozstrzygały zwykle pomiędzy jednak zniuansowanymi stanowiskami i rzadko jest tak, że ta sytuacja jest naprawdę zero-jedynkowa.
Tylko już nie ma arbitra to raz, a obozy są bardzo wrogie.
A w tej chwili nie ma arbitra, obie strony idą coraz bardziej w taką narrację, że ze strony prawnej to jest absolutnie oczywiste. Niewiele rzeczy w tym sporze jest, powiedzmy sobie szczerze, jednoznaczne i oczywiste. No i dlatego właśnie apelujemy również o szukanie tego porozumienia politycznego. Ja nie wiem, czy na tym Forum Praworządności Polskiej Akademii Nauk wydarzy się coś przełomowego, natomiast dobrze, że w ogóle do takiej inicjatywy dochodzi. Zresztą ja nie ukrywam, że odebrałem dość poważnie słowa Zbigniewa Ziobry po spotkaniu z komisarz Jurową, kiedy powiedział o tym kompromisie, który przedstawił. Nie dlatego, że ten kompromis jest poważną propozycją, bo nie jest, ale dlatego, że moim zdaniem to było bardzo symboliczne. To znaczy to, że minister Ziobro zaczął mówić o jakimkolwiek kompromisie, no, to jest
żartem,
reakcja...
Tak, no bo powiedział o kompromisie niemieckim, czyli że przyjmujemy na interes w części niemieckich
Co do treści, to było oczywiście takie trochę trollowanie pani komisarz Jurowej. Natomiast co do samej zmiany retoryki i używania słowa kompromis, moim zdaniem to jest reakcja jednak na pewną zmianę nastrojów, którą widzimy. Mieliśmy w tym tygodniu ten sondaż. Wiadomo, jak to jest z sondażami, warto do nich podchodzić z dystansem. No ale jednak mieliśmy sondaż, w którym mniej niż połowa wyborców Prawa i Sprawiedliwości przyznała, że uważa, że w sporze o interpretację uchwały Sądu Najwyższego rację ma strona rządowo-prezydencka.
Dzisiaj mamy kolejny sondaż, nie wiem, czy go widziałeś.
Dzisiaj mamy sondaż, w którym widzimy pierwszy istotny od dawna spadek poparcia
o 6,5%
dla Prawa i Sprawiedliwości.
A znowu o 3 dla Platformy. I jeszcze jeden sondaż, bo o tym akurat nie myślałem, myślałem o innym sondażu, który dzisiaj pokazuje, takie było pytanie dla respondentów, czy popierasz ostatnie wypowiedzi Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wymiaru sprawiedliwości. 40% nie popieram, 23% popieram.
No właśnie.
Reszta nie wiem, nie znam zdania, etc.
No i właśnie, i moim zdaniem tutaj doskonale widać, że ta sytuacja sytuacja chaosu i też już pewnego braku zrozumienia tego sporu zasadniczo budzi w Polakach istotne wątpliwości. Dlatego ja uważam, że nie bez powodu Zbigniew Ziobro użył słowa kompromis, po to, żeby jednak media publiczne na przykład mogły to słowo kompromis odmieniać przez kolejne dni, przez różne przypadki, po to, żeby we własnym elektoracie przynajmniej trochę uspokoić nastroje i pokazać, że jakaś potrzeba kompromisu istnieje, bo sądzę, że ze względu na takie, a nie inne wskaźniki właśnie tych badań zaufania społecznego, czy badań opinii publicznej, no, jakiegoś rodzaju inicjatywy kompromisowe będą musiały zostać wcześniej czy później przedstawione. Tu oczywiście zgadzam się, bardzo trudno sobie wyobrazić, że to się wydarzy przed podpisem prezydenta pod tą ustawą. Mniej nawet z powodu tych wszystkich przepisów dotyczących tego, co można ewentualnie zrobić z sędziami w procedurze dyscyplinarnej. Bardziej z tego powodu, że tam jest też zmiana przepisów dotycząca wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a to jest właściwie najważniejsze wydarzenie przed wyborami prezydenckimi, które nas czeka, bo przypominamy, kadencja pani prezes Gersdorf kończy się z końcem kwietnia, więc prawdopodobnie przed wyborami będzie nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Mamy, jeśli się nie mylę, w tej chwili jeszcze 22 wakaty w Sądzie Najwyższym. No i gdzieś pewnie część przynajmniej obozu rządzącego będzie chciała forsować ten scenariusz najbardziej siłowy, czyli przejęcie nowymi nominatami Sądu Najwyższego, ale to wcale nie jest oczywiste, że to się uda, bo ta większość potencjalna, która mogłaby tam powstać, jest na tyle niewielka, że ten spór może dalej eskalować.
Chociaż pamiętaj, że ta ustawa także zapisuje zmniejszenie progu liczby sędziów, którzy mogą wskazać kandydata dla prezydenta. Bardzo podobny mechanizm jak przy okazji wyboru prezesa Trybunału kiedyś. Nie?
Tak, oczywiście.
Trzech kandydatów, tak? Każdy 5 minut jakby.
Tak, oczywiście prezydenta. Tutaj są takie mechanizmy, więc pewnie rzeczywiście pierwszy prezes będzie z nadania obozu rządzącego. Natomiast to nie znaczy, że rzeczywiście uda się zbudować taką prostą większość, która będzie mogła zlikwidować wszystkie problemy obozu rządzącego w Sądzie Najwyższym.
Już odchodząc powoli od reformy wymiaru sprawiedliwości, a idąc w kierunku wyborów, się dopytam o opozycję. Czy ty, przeglądając wypowiedzi liderów opozycji, widzisz taką szansę, że oni są w stanie odejść od stanowiska? Prezydent, premier złamali konstytucję, trzeba ich osądzić, wstawić do więzienia, a dopiero potem naprawmy system. No, i to najlepiej powrót całkowity do tego, co było kiedyś.
No ja niestety nie widzę zbyt wiele takiego potencjału. Zasmucił mnie w tym tygodniu Szymon Hołownia, który w tak oczywistej sprawie jak Krajowa Rada Sądownictwa, gdzie postulaty jej większego uspołecznienia istnieją od lat i te pierwsze postulaty, które znamy, to są przecież postulaty
Platformy
profesora Rzeplińskiego i tak dalej, tak? Więc to nie jest jakiś nowy problem, ale są też takie świeższe pomysły, jak chociażby Fundacji Courtwatch Polska, dotyczące tego, jak można by inaczej kwestie KRS-u rozwiązać, więc te wypowiedzi mnie zaskakują. Ja spodziewam się bardzo poważnie, że mimo wszystko w drugiej turze wyborów prezydenckich znajdzie się kandydat inny niż Małgorzata Kidawa-Błońska. I zakładam, że dzisiaj największe szanse na to mają Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. No i tutaj ewidentnie widać, że to Kosiniak próbuje przynajmniej jakąś inną narrację przedstawić. To też było widać na tym okrągłym stole. I to była dobra informacja z tego okrągłego stołu, że dopuszczenie środowisk osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości sprawia, że one zaczynają być właściwie stronnikami takiej rozsądnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Więc tutaj jest na razie jakikolwiek sygnał. Jeżeli Kosiniak zacznie to robić w sposób konsekwentny, to może wpłynąć też na innych polityków opozycji.
Wtedy
natomiast
musiałby
dziś
wyjść
niestety
z obozu
tego nie widać.
Opozycji zjednoczonej, opozycji totalnej, to też ma swoje polityczne konsekwencje, medialne konsekwencje, może
oczywiście
i finansowe konsekwencje dla takiej partii.
Oczywiście, że tak, więc trudno tutaj przesądzać, że faktycznie dojdzie do jakiegoś jednoznacznego przełomu. Natomiast rzeczywiście, no jakby z jednej strony Polacy tracą zaufanie do zmian prowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak sądzę, że te sondaże są tego zapowiedzią i będziemy widzieli więcej takich sygnałów w najbliższym czasie, ale jednocześnie bardzo źle oceniają pomysły, które brzmią mniej więcej: przyjdzie Unia i wróci, żeby było tak, jak było, tak? Bo to jest coś, czego na pewno Polacy nie chcą. Jeżeli się nie wyjdzie z tej narracji, to na pewno nie zbuduje się istotnego zaufania Polaków do jakiegokolwiek pomysłu reformy.
Studio Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. No to jeszcze, przechodząc do polityki, chyba partie poważnie traktują te wybory prezydenckie, na pewno te największe partie, bo i PiS, i Platforma zapowiadają, że nie będą skąpić grosza na kampanię wyborczą. Po 19 milionów złotych chcą wydać, w tym Platforma musi się posłużyć kredytem, żeby taką kwotę uzbierać.
No tak, no dla Platformy to jest trochę być albo nie być, tak? To znaczy możemy nawet obserwować tutaj w związku ze zmianą sterów, czy zmianą usterów Platformy Obywatelskiej jakieś chwilowe zwiększenie zaufania do Platformy, no ale to nie zmienia faktu, że ona jest w permanentnym kryzysie i dzisiaj wydaje się, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest kandydatem, który jest w stanie ten kryzys przezwyciężyć. W sytuacji, kiedy mamy troje poza nią aspirujących w miarę silnych kandydatów, plus kandydata Konfederacji, który też z dużym doświadczeniem medialnym sądzę, że może zyskać całkiem zaskakująco dobry wynik w tych wyborach.
I ma ten rozbieg prawdziwej prekampanii.
Tak, ma rozbieg prawdziwej prekampanii, więc myślę, że tutaj jakby będzie równa ta stawka. Ja zupełnie poważnie wyobrażam sobie sytuację, w której do drugiej tury tych wyborów wejdzie któryś z kandydatów z poparciem być może niższym nawet niż wynik Pawła Kukiza w 2015 roku.
Ale to by znaczyło jakaś katastrofa u pani marszałek Kidawy-Błońskiej.
No, ale dzisiaj nic innego niż katastrofy chyba nie możemy się spodziewać. No,
ma dużą partię, ma wielką lokomotywę, ma dużo pieniędzy. No, można jakoś ograniczyć jej wypowiedzi
osobiste. Tylko, że wybory prezydenckie mają to do siebie, że są właśnie takim plebiscytem personalnego zaufania do konkretnych osób.
Ale jest też kobietą, to teraz promuje. No, popatrzymy na wybory posłów do Sejmu wśród partii centrowych i liberalnych. Tam lepiej było być kobietą, bo kobiety
miały
więcej głosów.
To prawda, w tym sensie myślę, że duży błąd popełniła Lewica, stawiając na Roberta Biedronia, który ma swoje już obciążenia, a gdyby wystawiła jakąkolwiek kobietę, to myślę, że spokojnie 3 punkty procentowe lepszy wynik mogłaby notować, ale to nie zmienia faktu, że wydaje mi się...
Pani marszałek jest tak niewybieralna, jest tak nie sexy politycznie dla Polaków?
To znaczy tak, ja w pierwszej chwili, kiedy pojawił się ten pomysł jeszcze w kampanii parlamentarnej, po zrobienia z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej twarzy, no to ze względu na wyniki Grzegorza Schetyny zaufania wydawało mi się to mądrym ruchem. Natomiast no, zobaczyliśmy panią marszałek w akcji w ostatnich tygodniach i już nawet mniej mam na uwadze te wszystkie wypowiedzi takie niezbyt fortunne, ale na przykład takie wypowiedzi jak zapowiedź tego, że nie zamierza stanąć do debaty ze współkandydatami. Tak? Znaczy to są moim zdaniem błędy.
Turze.
Tak, w pierwszej turze moim zdaniem to jest błąd bardzo poważny. Jeżeli na przykład pozostałych czterech aspirujących kandydatów, nawet bez Andrzeja Dudy, umówi się na swoją debatę, no to to jest brutalny rozbiór elektoratu Kidawy-Błońskiej. Bolesny, bardzo wspierający wszystkich czterech pozostałych aspirujących kandydatów, tworzący bardzo takie nietypowe
takie słowa
warunki
zawsze
polityczne.
Zawsze można cofnąć się na taką debatę się pojawić.
Oczywiście, że tak.
Andrzej Duda, bo wydaje się, że kampania pana prezydenta ma pewien kłopot. Miało być najpierw złagodzenie, tak wszyscy myśleli politolodzy i eksperci. Potem było to zaostrzenie w sprawie sądów. Teraz mamy wyniki tych sondaży i nagle spotkanie z opozycją. Pewnie będzie podpis pod ustawą dyscyplinującą, no ale widać, że ta strategia ostrego zwarcia nie działa politycznie.
Ja sądzę, tak interpretuję te wypowiedzi Andrzeja Dudy, nie jako wypowiedzi zapowiadające kurs tej kampanii, tylko jako wypowiedzi taktyczne skierowane do sędziów Sądu Najwyższego przed wydaniem tej ubiegłotygodniowej uchwały. Doceńmy również to, że ta uchwała mogła być jeszcze bardziej destrukcyjna dla polskiego systemu prawnego. Tak? To znaczy jakby sędziowie nie zdecydowali się na najbardziej taką destrukcyjną
wersję. No wtedy już w ogóle by wyszli poza ramy prawne, no bo już wskazywanie,
że... Z tymi ramami prawnymi jak to jest, to już sobie o tym rozmawialiśmy.
No tak, ale tak? To
jest
przed...
No
ale ta uznaniowość ma swoje granice. Tak? Znaczy już powiedzenie, że sędziowie, którzy mają...
Kto ma o tym decydować, gdzie one stoją? No na tym polega cały dramatyzm sytuacji, w której się znaleźliśmy.
Debata publiczna i dyskurs, ten słynny dyskurs, tak? Czyli by sędziowie powiedzieli, że w ogóle prezydent nie ma prawa nominować sędziów, nie są sędziowie, to wtedy trudniej byłoby prawnikom będącym z tamtej strony bronić tego rozwiązania.
Pewnie tak, natomiast wydaje mi się, że to był właśnie taki element taktyczny, też takie trochę zaostrzenie kursu zanim zacznie się poważna kampania. Wydaje mi się, że pojawiają się takie głosy, że Andrzej Duda liczy na to, że zwycięży w pierwszej turze. Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Dlatego sądzę, że mimo wszystko będziemy mieli do czynienia z jakimś złagodzeniem kursu. Prawdę mówiąc, spodziewałbym się, oczywiście oczywiście podpisania ustawy dyscyplinującej, ale wraz z jakimś skierowaniem któryś przepisów do Trybunału Konstytucyjnego, być może też innych przepisów dotyczących na przykład podpisów pod KRS, pod kandydatami do KRS. Tutaj Andrzej Duda moim zdaniem będzie próbował pokazać, że szuka jakiegoś rozwiązania w krótkiej perspektywie, a sądzę, że im bliżej będziemy tego decydującego starcia i im większa szansa, że będzie musiał w drugiej turze zmierzyć się z kimś innym niż Kidawa-Błońska, tym bardziej ta walka o centrum będzie ze strony prezydenta musiała być poważnie traktowana, bo rzeczywiście w scenariuszu, w którym będzie się mierzył z Kidawą-Błońską, no to wydaje mi się, że będzie mógł sobie pozwolić na dużo większą swobodę w kampanii, bo po prostu będzie miał słabą kontrkandydatkę.
Wybory prezydenckie ogłaszam marszałek Sejmu, w tym wypadku Elżbieta Witek. Ma czas do 6 lutego. Wybory mogą się odbyć albo 3, albo 10, albo 17 maja.
No tak, no wszystko wskazuje na to, że to będzie 10 maja. Zobaczymy, natomiast na pewno ten spór sądowy będzie tej kampanii towarzyszył, chociażby właśnie ze względu na wspomnianą kwestię wyboru pierwszego prezesa, no i tego właśnie, czy dojdzie do uzupełniania tych wakatów, tak?
Żeby
na stanowiskach w Sądzie Najwyższym, no to by oznaczało 22 konkretne decyzje Andrzeja Dudy, które mówią, pomimo sporu wokół NeoKRS, pomimo sporu wokół Izb Sądu Najwyższego, ja dalej
w reakcji gram w drużynie Zbigniewa Ziobry.
Słucham?
Gram w drużynie Zbigniewa Ziobry.
No, przynajmniej doprowadzam do stworzenia tej politycznej przewagi, co będzie trudne dla Andrzeja Dudy, no bo to będzie wywoływało coraz większe kontrowersje.
To jeszcze na koniec pytanie, czy wyborcy tak działają i tak działa polskie społeczeństwo, że jest w stanie zapomnieć, że teraz przed Andrzej Duda bardzo zaostrzy kurs w sprawach sądownictwa, a potem będzie kurs łagodził. I wyborcy to kupią. Takie ruchy są możliwe jeszcze, czy to już jest nasza demokracja jest zbyt dojrzała na takie lawirowanie?
Nie, no myślę, że zdecydowanie są możliwe takie ruchy, no bo one też się będą zawsze przejawiały jakąś konkretną propozycją, która będzie ogniskowała zainteresowanie opinii publicznej. Pytanie, czy po tych wszystkich ruchach rzeczywiście w sposób wiarygodny Andrzejowi Dudzie będzie możliwość przedstawienia takiej propozycji. No ma pewne problemy historyczne Andrzej Duda. Po pierwsze, no trochę mało taką aktywną rolę po wetach w 2017 roku. Wtedy Andrzej Duda miał pełną możliwość tego, żeby ustawić ten spór zupełnie na nowo i wypracować zupełnie nowy pomysł na Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa i niestety nie skorzystał z tej okazji. No i ma na przykład też kwestię referendum konstytucyjnego. Propozycja jakiegoś referendum sankcjonującego jakieś nowe otwarcie w zakresie sporu o wymiar sprawiedliwości, na przykład konstytucyjnego, byłoby bardzo dobrą i wygodną propozycją w tej chwili dla Andrzeja Dudy, no ale niestety ma na plecach ten bagaż już jednej inicjatywy referendalnej, która zakończyła się porażką.
Powiedział Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. 17:47 na zegarach to teraz. Ojej, teraz zespół i piosenka, którą ja pamiętam z bardzo odległej młodości, jakby z innego eonu czasu, Zielone Żabki.